Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 21 sierpnia. Witamy w składzie następującym. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik odbierze telefon od słuchaczy, jeżeli będą. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32, natomiast telefon do studia 510-37-36. Jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Przed chwilą Elżbieta Bielecka w wiadomościach mówiła o uderzeniu w barierki na jednej z tras. No i spowolnienie ruchu, bo wszyscy muszą pooglądać sobie takie właśnie zdarzenie. Ja kilka dni temu miałem okazję jechać w stronę morza, a w drugą stronę na wysokości rurki było zderzenie kilku samochodów jadących w tym samym kierunku. No, ja jechałem w drugim i jechałem pół godziny dłużej, bo jak się okazało, pomimo że jechałem w drugą stronę, nic nie blokowało przejazdu, to także kierowcy mieli wielką chęć zobaczenia, co się stało, obejrzenia tych pozgniatanych masek, przodów, tyłów pojazdów. No cóż, chyba nic z tym nie da się zrobić, a może słuchacze mają jakiś pomysł właśnie na tą naszą ciekawość i to zwalnianie, żeby zobaczyć, co się stało, pomimo że właściwie już pomocy udzielać nie trzeba, bo służby na miejscu już są. Prosimy bardzo, 510-37-36, może jakiś sposób na to, żebyśmy nie spowalniali ruchu, kiedy już jest po zdarzeniu, ofiary ewentualne są zaopiekowane, no a my zwalniamy, bo chcemy sobie pooglądać i tak pół godziny dłużej jedziemy w celu, w którym chcemy dojechać, do którego chcemy dojechać. 6 minut po godzinie 12. O czym dzisiaj w programie? O koronawirusie za chwilę, bo przypomina nam o sobie. Zapytamy specjalistkę, czy jest się czego bać. Potem będzie sprawa znana wielu, wielu z nas, a właściwie można powiedzieć wszystkim, którzy mieszkają w budynkach, gdzie jest wiele rodzin. Brud na klatce schodowej i niezadowolenie mieszkańców z pracy dozorcy czy dozorczyni. Co na to zarządca konkretnej nieruchomości? No i pytanie szersze, czy dziś łatwo znaleźć chętnego do pracy dozorcy. Będzie także o pompach ciepła. Czy są to urządzenia bezpieczne? Bo wczoraj na Opolszczyźnie w wyniku eksplozji pompy ciepła dwie osoby zginęły. Zginął serwisant, a także właściciel nieruchomości, na której była zainstalowana pompa ciepła. Na naszej antenie rozmowa ze specjalistą. Czy pompy ciepła to są bezpieczne dla życia i zdrowia urządzenia? No i na zakończenie programu około 12:45 wrócimy do sprawy ratowania unikatowego w skali Pomorza Zachodniego pomnika nagrobnego w miejscowości Stolec w gminie Dobra. Starostwo powiatowe w Policach. To także trzeba o tym wspomnieć, że na tym terenie jest ten pomnik. Jest to pomnik w katastrofalnym stanie, a jedyny w swoim rodzaju. Przepiękny jest historyczka sztuki, która zaangażowała się w ratowanie pomnika, no i zdobyła potężnych sojuszników, jeżeli chodzi o to ratowanie tego obiektu. Kto jest tym sojusznikiem? O tym o 12:45 w naszej audycji. To plan minimum na dzisiejszy program. Nie wiem, czy mamy już gościa, czy gościa jeszcze nie ma. To w takim razie porozmawiamy teraz o komentarzach słuchaczy do wczorajszej audycji, a audycja dotyczyła zwierzaków, psów i kotów. Jest taki projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która mówi o tym, że będą obowiązkowo kastracje, sterylizacje oraz chipowanie zwierząt. I na tej bazie naszych rozmów, zresztą nie tylko wczoraj, zadzwonił słuchacz.
Dzień dobry, Mirosław Zdziwnowa. Ja tak słucham tej audycji o zwierzętach i się zastanawiam, kiedy wyjdą jakieś przepisy, które zaczną chronić ludzi przed szczekaniem po nocach, przed brudami, że na plażach jest czasami więcej psów i tych odchodów psich. Kiedy jakieś przepisy to wszystko wyrównają? Bo są ludzie, którzy naprawdę ciężko chorują, mieszkają w domach, w wieżowcach i właściciele niektórych psów idą do pracy, a te psy całe dnie ujadają. I właściciel o tym nie wie, on ma wspaniałego pieska.
Wie pan, takie przepisy już są. Chodzi tylko o egzekwowanie tych przepisów i odpowiedzialność oczywiście właścicieli psów i kotów. Tu bardziej chodzi o psy, więc egzekwowanie przepisów i odpowiedzialność właścicieli. Psów i kotów za bałagan, brud bym nie obwiniał. A co do zbierania podpisów pod właśnie obywatelskim prawem, które ma wprowadzić obowiązek chipowania, kastrowania psów i kotów, to jest strona prawa dla zwierząt.pl rzeczywiście, ale tam podpisu nie można złożyć elektronicznie. Okazuje się, że to zbieranie podpisów odbywa się tylko fizycznie i na razie w Szczecinie nie znalazłem na mapce informacji o tym, żeby takie podpisy były zbierane, więc będziemy temat drążyć, żeby i w Szczecinie takie podpisy pod takim prawem, które miejmy nadzieję spowoduje, że nasze schroniska będą prawie puste, schroniska dla psów i kotów, będzie wprowadzone. I jeszcze kwestia kotów.
Dzień dobry Państwu. Odnośnie tych kotów, sam ostatnio byłem świadkiem, jak na załomiu na ulicy trzy koty ktoś po prostu wziął i podrzucił, bo się widocznie urodziły i nie miał już siły, by ich dokarmiać. Dla mnie i oprócz rejestracji czy chipowania byłoby dobrze, gdyby faktycznie było takie modne, że jak ja przywiozę koty, na przykład z chęcią bym przywiózł te koty tam do tej, do schroniska, czy do tozu, czy do bezdomnych, żeby wykastrować, żeby nie było więcej kotów, ale żeby była na przykład albo jakaś dotacja, albo ulga dla takich osób, które się po prostu zaangażują w to, żeby przywieźć te koty, wysterylizować, wykastrować i ja mogę później tam w to miejsce dalej po prostu odwieźć, bo mieszkańcy na pewno będą dokarmiali, ale żeby się nie rozmnażały. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. Sprawdzimy, jak to w naszej gminie miasto Szczecin działa, czy są takie programy, na jakiej zasadzie właśnie kastracji, sterylizacji bezdomnych psów i kotów. I jeszcze ciekawe spostrzeżenie naszego słuchacza, będziemy sprawdzać.
Dzień dobry, Artur Szczecin. Chciałem przygarnąć kotka, dać teściowej na wieś. Okazuje się, że wszędzie są jakieś plany adopcyjne i wszystkie kotki muszą, że tak powiem, pójść do mieszkań czy domów, ale żadnego nie można wziąć na wieś. Po prostu tak, o, żeby żył totalnie wolny. Tylko i wyłącznie gdzieś, nie wiem, znaleźć kota po prostu z jakiegoś ogłoszenia, bo nie można z organizacji, gdzie opiekują się takimi zwierzętami. Więc wydaje mi się, że lepiej, żeby kot cieszył się życiem w pełni, a u mojej teściowej, gdzie są myszy, kury i inny inwentarz, niż po prostu siedział gdzieś zamknięty. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. Dziękujemy.
Dziękujemy. My także mamy nadzieję. Zapraszam na stronę prawa dla zwierząt.pl. Co prawda tam nie można złożyć podpisu elektronicznie pod projektem ustawy, która wprowadzi obowiązek chipowania i sterylizacji psów i kotów, ale można zostać wolontariuszem, który takie podpisy będzie zbierał, więc warto to zrobić. Zachęcamy, a my ze swojej strony sprawimy, mamy nadzieję taką przynajmniej, że takie podpisy gdzieś w Szczecinie stacjonarnie będą zbierane i będzie można taki podpis złożyć. Ale to jeszcze odległa przyszłość, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych przepisów. Czekamy na zmiany. A teraz już o sprawach jak najbardziej ludzkich, chociaż psy i koty to także ludzka sprawa, jak się okazuje, ale teraz już o ludziach i o ich zdrowiu. Przy naszym telefonie pani doktor nauk medycznych Wiesława Fabian, internista, specjalista medycyny rodzinnej i paliatywnej, właścicielka przychodni. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry. Co do specjalistki medycyny paliatywnej, to nie, medycyny rodzinnej i interna.
Rozpędziłem się.
Pan redaktor mi dołożył specjalizację.
To życzę kolejnej specjalizacji. Pani doktor, chcę zapytać o koronawirusa, bo mam takie informacje, że w lipcu apteki sprzedały w całej Polsce prawie 187 tysięcy testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2. To jest ponad dwukrotnie więcej niż w czerwcu. Tak wynika z danych firmy analitycznej. Rośnie też liczba zakażonych w rejestrze Ministerstwa Zdrowia. Pani też to w tych placówkach, do których pani właśnie zgłaszają się pacjenci, potwierdza, że jest więcej zachorowań?
Tak, proszę Państwa, jest więcej zachorowań na infekcję. My w ogóle obserwujemy w bieżącym roku, zresztą już w poprzednim też, ale w tym bieżącym ewidentnie wakacyjnie jest więcej infekcji niż w poprzednich latach. Także nam się zmienia epidemiologia infekcji. Jest więcej zakażeń covidowych, które stwierdzamy w przychodniach takimi szybkimi testami combo. Jest ogólnie więcej infekcji. Są zapalenia płuc nawet u młodych ludzi, których nie było kiedyś. Oczywiście to nie jest tak masowo, ale generalnie jako doświadczenie lekarza przez wiele lat pracujący w TOD-czy, to widzimy tą różnicę epidemiologiczną. Natomiast co do samych zakażeń covidowych, to obserwujemy dodatnie testy. To nie jest tak dużo jak w szczycie. Tu szczyt epidemiologiczny przewidują, że to będzie koniec września, październik. Tak na to wskazują takie symulacje matematyczne rozprzestrzeniania się wirusa. Także ja mocno Państwa już wszystkich zachęcam do wprowadzenia takich metod jednak zapobiegawczych. Po pierwsze, jak się jest chorym, jest się przeziębionym, nawet bez zdiagnozowania do końca, czy jest to przeziębienie zwykłe, popularne, które było przez wiele lat, czy infekcja covidowa, to izolować. Nie chodzić wtedy w skupiska ludzkie, nie rozsiewać tych infekcji jeszcze bardziej. Nie wiem, czy nie będzie rekomendacji jesiennych, żeby w skupiskach ludzkich wprowadzić na nowo maseczki, bo jest to jednak skuteczna metoda zapobiegania rozprzestrzeniania choroby. No, większą higienę rąk stosować, bo my na rękach przenosimy wirusa i do nosa, i do jamy ustnej. Także te metody profilaktyczne uważam, że już powinniśmy sobie wziąć do serca i już zapobiegać rozprzestrzenianiu infekcji, których jest więcej absolutnie w tym roku niż kilka lat wstecz na przykład.
Maseczki odczarowano dzięki pandemii koronawirusa. Widuje się nawet obecnie osoby w maseczkach, czyli myślę, że to z tym nie będzie problemu. A czy te zachorowania na koronawirusa obecne, pani doktor, są zachorowaniami ciężkimi, czy raczej przebiegają łagodniej? Poza tym, że no, żeby nie ułatwiać wirusowi, to powinniśmy się izolować, zakładać te maseczki, gdy jesteśmy przeziębieni albo nie wychodzi, nic się takiego niepokojącego z naszym organizmem nie dzieje?
Osoby, które są, my to nazywamy immunokompetentne, czyli mające dobrą odporność, przechodzą infekcje łagodnie. Przechodzą rzeczywiście nawet potwierdzony COVID łagodnie i są to objawy, które nie wymagają żadnego specjalistycznego leczenia. Izolacja, dobre nawadnianie, witaminy, dobre odżywianie, dużo snu i organizm sobie radzi. Problem jest u osób immunoniekompetentnych. To jest. To są osoby przewlekle chore, to są osoby po terapiach nowotworowych, w trakcie terapii. Te osoby, które mają zaburzoną odporność, niestety przechodzą te infekcje gorzej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani doktor nauk medycznych Wiesława Fabian, internista, specjalista medycyny rodzinnej, właścicielka przychodni. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie. Do widzenia.
Trzymajmy się zdrowo. No i czekamy na opinię słuchaczy. Także w tej sprawie czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. A teraz wracamy do tematu, który zasygnalizowaliśmy w czasie reakcji, a który był szerzej omawiany w Radiu Szczecin na wieczór dwa dni temu. Mianowicie mają się zaostrzyć przepisy dla tych, którzy rozjeżdżają nasze lasy, również miejskie, te szczecińskie motocyklami, quadami czy też samochodami. Nawet jeżeli trafią strażnicy leśni chociażby na recydywistę, który już był ukarany za taki wjazd do lasu, to może być orzeczony przepadek quada, motocykla czy nawet samochodu. I w tej sprawie komentarz słuchacza, czy zaostrzenie przepisów przyniesie efekt. Leśnicy podnoszą, że tacy wjeżdżający do lasu, nie dość, że hałasują, to niszczą leśne ścieżki.
Piotr ze Stargardu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, jak wyglądają drogi leśne po zrywce.
są zorane, zniszczone i tutaj leśnik się wypowiada, że motorkiem ktoś może zniszczyć drogę. Nie, nieprawda. Ciężarówki, wielkie, ogromne ciężarówki niszczą te drogi, niszczą las, a nie jakiś jeden czy drugi, nie wiem, osobowym autem terenowym czy motocyklem terenowym. No las jest państwowy, czyli nasz, czyli wspólny. Oczywiście korzystajmy z niego, korzystajmy z rozsądkiem, ale bez przesady. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Z rozsądkiem. Tam, gdzie nie można wjeżdżać pojazdami mechanicznymi, nie powinno się wjeżdżać. Koniec. Kropka. Druga sprawa to to, że osoby, które uwielbiają adrenalinę, uwielbiają ten sport, właśnie jazdę taką offroadową, nie mają często gdzie tej pasji spełniać i tutaj poszczególne gminy powinny myśleć o takich terenach dla takich właśnie osób. 19 minut po godzinie 12. Teraz pozdrawiamy pana Jacka, naszego wiernego słuchacza, który dostarcza nam wielu tematów i wspiera, za co dziękujemy. Okazuje się właśnie, że pan Jacek ma koronawirusa. Prosimy go już szybko nie mieć, pożegnać, zdrowia życzymy i pozdrawiamy. 12:20, teraz idziemy do Biedronki. No i temat stary jak świat, wydawałoby się, że powinien już przebrzmieć i w ogóle się nie pojawiać. A jednak inna cena przy kasie za dany wyrób, a inna na półce z towarem. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Zdzisław. W sklepie Biedronka chciałem zakupić ser twaróg jednokilogramowy, który kosztował 9,90. Obok stały tego typu sery, ale już po 17,90. Wziąłem 9,90. Przy kasie okazało się 17,90 zł. Poprosiłem o zwrot pieniędzy. Kasjerka odmówiła. Przyszła pani kierowniczka zmiany sklepu. Też odmówiła, twierdząc, pierwszy argument, że towar jest chłodzony, został wyciągnięty z szafki, w związku z tym nie można go włożyć z powrotem, zabraniają temu przepisy. Dalej podtrzymywałem, że chcę wymienić, pani powiedziała, że nie może, więc wyniosłem to ze sklepu. Ja stałem przy kasie, nawet nie wychodziłem ze sklepu, no i pani zdecydowanie odmówiła, powiedziała, że mogę sobie dzwonić na policję. Zadzwoniłem na policję, okazało się, że policja powiedziała, żeby zgłosić się, nadać sprawie bieg przez zgłoszenie do dyrekcji, jak również gdzie indziej. Dlatego dzwonię do radia. Pytanie, dlaczego za błędy sklepu odpowiada klient? Źle ułożony towar.
Dziękujemy. Będziemy drążyć, wrócimy do sprawy, wrócimy, bo wielokrotnie już ten temat poruszaliśmy. No, ciekawe, jak to tłumaczenie na chwilę wyjęty ser w wiaderku, rozumiem, nie może wrócić z powrotem rzeczywiście do lady chłodniczej. No, zobaczymy, będziemy pytać, kto pyta, nie błądzi. 12:22, czas reakcji. Teraz kartka, która uśmiecha się do mnie od kilku dni, a sprawa pilna, bo mieszkańcy mają problem. Piszemy do państwa w sprawie domofonów przy ulicy Dziennikarskiej w Szczecinie-Dąbiu. Ponad 3 tygodnie temu nowo zamontowane domofony, bodajże mające 3 miesiące od zamontowania, z klatek 7-14 zostały ukradzione. Najpierw tylko przy jednej klatce, po tygodniu zniknęły kolejne. Zaczyna się 4. tydzień bez domofonów, co jak nie trudno się domyślić, jest bardzo uciążliwe. Nie dochodzi do nas poczta, jest problem z wchodzeniem do domu przez dzieci, bo klucz do drzwi wejściowych niejednokrotnie się zacina, a wkrótce rozpoczyna się rok szkolny. Niestety, jak piszą mieszkańcy, TBS Prawobrzeże nie jest w stanie udzielić informacji, kiedy zostaną zamontowane nowe domofony. My wydzwaniamy do TBS-u Prawobrzeże, ale ciągle nie możemy się dodzwonić do osoby, która znalazłaby czas i wyjaśniła sprawę i przede wszystkim przekazała informacje za naszym pośrednictwem mieszkańcom, kiedy te domofony wrócą i jak je zainstalować, żeby nie można było ich ukraść. 12:23 i tak mamy sprawy lokatorskie i teraz taka inna sprawa lokatorska dotycząca jakości sprzątania przez dozorców, a tu konkretny przykład ze spółdzielni Wspólny Dom. Przy naszym telefonie pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji osiedla Książąt Pomorskich, spółdzielni Wspólny Dom. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam słuchaczy wszystkich. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bezustannie borykamy się z unikającą polityką spółdzielni dotyczącej sprzątania, tak napisali słuchacze. Nasz blok wygląda jak melina, to jest blok przy Łuczniczej. Władze spółdzielni w ogóle nie reagują na nasze apele. Nie było żadnej zmiany ekipy sprzątającej, nie było zmiany częstotliwości sprzątania. Nikt też jakości i dokładności tego sprzątania nie sprawdza. Pani sprzątająca jest już w podeszłym wieku. Jej sprzątanie polega chyba tylko na wyjęciu wiadra. Korytarze nie były zamiatane ani myte już kilka miesięcy. Windy są w opłakanym stanie i tu taki drastyczny nawet opis. Gil w windzie wisi już 2 tygodnie. To nie jest zaniedbanie czy przeoczenie, to jest rażąca ignorancja potrzeb mieszkańców. Brzydzimy się tu mieszkać, a płacimy wszyscy czynsze. Naszym marzeniem jest czysty blok, zdezynfekowane powierzchnie, umyte podłogi i ściany, regularne sprzątanie. Spółdzielnia nic nie robi, twierdzi słuchacz, który jak pisze w imieniu mieszkańców, mimo że otrzymała swego czasu polecenie od sanepidu, by gruntownie posprzątać klatkę. Żyjemy w brudzie, klatka jest pełna zarazków, a spółdzielnia bierze od nas pieniądze, które przecież powinny być na sprzątanie również przeznaczone. Nie wiemy już, co robić i z tej niewiedzy, bezradności właśnie ten mail do nas. Panie kierowniku, czy pan podziela opinię słuchacza? Jest tak źle, rzeczywiście fatalny stan tej klatki schodowej. Zresztą zdjęcia, które nam słuchacz nadesłał, można zobaczyć na stronie Radia Szczecin, zakładka audycje Czas Reakcji.
No to powiem panu tak, no ja byłem dzisiaj na tej nieruchomości i generalnie z opisu to co pan redaktor przedstawił, to byłem chyba na innej nieruchomości.
Mimo że na tej adres się zgadza.
Mimo że na tej adres się zgadza, sprawdzałem 2 razy. Budynek jest sprzątany regularnie, jest do tego wynajęta firma, która posiada harmonogram. Harmonogram sprzątania regularnie również jest wywieszany na tablicy ogłoszeń w budynku, natomiast też to regularnie jest zrywane. Ja byłem, przeszedłem sobie ten budynek od 10 piętra po parter i powiem szczerze tak, poza takimi drobnymi przypadkami, tak jak na jednym zdjęciu, że dojście do piwnicy jest tam, no może to jest brudne, ale to jest taki już stary, wrośnięty brud w tym lastryko, który generalnie oprócz jakiegoś drastycznego szorowania się nie da już wyczyścić. Natomiast jeżeli chodzi o korytarze czy hole windowe, no one są czyste. Na dzień dzisiaj, jeszcze dzisiaj było czyste. Windy również są posprzątane, pomyte. No jedyne, co widać na tym budynku, to ślady też dewastacji, którą mnie, no niestety to toczy się w każdym naszym budynku, że to, co my zrobimy, to też ludzie tam, mieszkańcy, bądź ktoś, kto przychodzi do budynku, niszczy, tak? Winda jest poporysowana, bo windy były wymieniane z tego, co się orientuję, około tam 10 lat temu na nowe i no, są porysowane te ścianki z tego metalu. Natomiast jest to zadbane, jest czyste, tak? Gila nie znalazłem niestety, już tak troszeczkę żartując oczywiście.
A ja patrzę na te zdjęcia, które nam słuchacz nadesłał i tam na tym lastryko widać takie świeże, bo to w odcieniu żółtym właśnie plamy po moczu prawdopodobnie psim.
No tutaj to no pan właśnie. Redaktor ma rację, bo tam są dwie klatki. Jest klatka główna i klatka rezerwowa i faktycznie rano jak byłem, to tam był świeży ślad. No jakiegoś moczu, nie wiem, czy to psa, czy człowieka, no to tam się też zdarza tak na tym budynku, że takie rzeczy też się zdarzają. W budynku jest 166 mieszkań, więc tam ruch ludności jest dosyć spory i też nie, no, ani lokatorzy nie są w stanie upilnować, czy tam ktoś nie wejdzie, gdzieś tam nie nasika i to takie rzeczy się zdarzają. Natomiast no jest to sprzątane. Mówię, ja byłem rano o 8 i zostało to zgłoszone firmie sprzątającej i to na obecną chwilę powinno być już usunięte. Z tym, że też tak, panie redaktorze, jeżeli weźmy też pod uwagę, że jeżeli firma sprząta, ma jakiś tam zakres zadań do wykonania na dzień, czyli zamiatanie klatek czy tam mycie, które jest 2 razy w miesiącu przewidziane, no jeżeli oni to zrobią dzisiaj, teraz o tej godzinie, i firma skończy te swoje czynności wykonywać za godzinę, dwie, różnie jest, tak? No mówię, z tego względu, że tam jest dosyć spory ruch mieszkańców w ogóle, osób wchodzących i wychodzących do tego budynku, tak?
Proszę powiedzieć, bo pan wspomniał o tym, że to jest firma, a nasz słuchacz pisze o dozorczyni. Czy ta dozorczyni jest zatrudniona, rozumiem, przez firmę, nie bezpośrednio przez państwa jako spółdzielnie?
Panie redaktorze, czas dozorczyń chyba już bezpowrotnie minął.
O, właśnie to chciałem zapytać.
Jak byłem małym chłopcem, pamiętam, że w moim budynku mieszkała pani dozorczyni w budynku. I
w moim też.
Zawsze było strach obok niej przejść, bo mogła szmatą przez głowę zdzielić. Także żartując oczywiście. Natomiast tutaj jest firma sprzątająca, która zatrudnia panie, które sprzątają.
Jesteście też zadowoleni państwo z usług?
Znaczy, powiem szczerze tak, ta firma sprząta oprócz tej Łuczniczej 66 kilka innych budynków i też no, tam nie ma takich problemów, tak? Też jesteśmy zadowoleni. Tutaj też firma, też ta pani, która jak gdyby sprząta, ta starsza pani, która tak lokatorzy określają, no ona też tam przychodzi później po południu czasem na każdą naszą prośbę takiego jakiegoś wypadku, jak ten moc czy coś innego, ona też to dodatkowo sprząta, więc myślę, że to te swoje zadania wypełnia dobrze, natomiast też mając doświadczenie na innych budynkach sprzątają osoby młode i wcale też nie jest dużo lepiej, czy jakoś tam nie wiadomo jak super, tak? Także to od wieku nie zależy, tylko bardziej od chęci podejścia do pracy, tak?
Na jednym z portali, który śledzi zarobki w Polsce na różnych stanowiskach, jest podane, że 3893 zł brutto zarabia dozorca na miesiąc. To jest 973 zł na tydzień lub 24,33 zł na godzinę. Ale pan powiedział, że państwo jako spółdzielnia już podpisujecie umowy z firmami, tak? Które kompleksowo po prostu całe osiedla sprzątają.
Dokładnie. No całe bądź tam kilka budynków. No różnie to bywa, no to ale generalnie jest firma, która ma pod sobą nie wiem, kilkanaście budynków i tak to się odbywa już. Mówię, czasy dozorców minęły.
Jeżeli lokatorzy mają uwagi do jakości sprzątania, zawsze mogą się z panem, z państwem skontaktować jako z administracją i zgłosić takie problemy, a z tego co wiem, to administratorzy poszczególnych bloków, budynków sprawdzają regularnie, prawda, ten stan czystości?
Tak, sprawdzamy. Wiadomo, że to jest regularnie sprawdzane na tyle, ile tam jest pani administrator w terenie. Przynajmniej raz w tygodniu ktoś od nas na tym budynku jest, czy to ja, czy pani administratorka, bądź szefowa tej firmy, która wykonuje sprzątanie. Ale też, jeżeli można, panie redaktorze, to ja też mam apel do mieszkańców, którzy piszą tak, bo generalnie ja powiem szczerze, nie wiem, co to są za mieszkańcy. Są maile, nie mamy z nimi kontaktu. Myślę, że bardziej by było rozsądne porozmawiać, spotkać się, porozmawiać, a tak rozmawiać przez radio, za pośrednictwem radia, mediów, to myślę, że to nie tędy droga.
My bardzo lubimy, panie kierowniku, z panem rozmawiać przez radio. Wiem, że może pan nie jest zbyt zachwycony, ale z drugiej strony, no właśnie zastanawiające jest to, co słuchacz nam napisał, że korytarze nie były zamiatane, ani myte już kilka miesięcy. Pan zdecydowanie mówi, że tak nie jest.
No ja byłem na tym i wiem jak wygląda pomieszczenie, które nie jest zamiatane, czy myte kilka miesięcy. To naprawdę można się tam, że tak powiem, zakopać w kurzu. Natomiast byłem na każdym piętrze na korytarzu. Mówię, no przeszedłem wszystkie te korytarze i no są czyste, tak?
A co nasi słuchacze na ten temat sądzą, to zapraszamy na naszą stronę, proszę zobaczyć te zdjęcia, ale oczywiście może być tak, że zdjęcia pokazują pewien wycinek rzeczywistości i danego dnia, kiedy rzeczywiście było to nieposprzątane, brudne. Chcę pana zapytać jeszcze o te płytki PCV, bo to taki relikt lat 70. Te takie płytki prostokątne, kwadratowe PCV, czy one będą tam wymienione w tej klatce schodowej, bo to nie najładniej wygląda.
No to jest relikt lat 80., bo ten budynek jest do 1974 roku.
Ja pamiętam z 70. w swoim budynku, gdzie mieszkałem.
I też akurat też jak byłem na budynku, to przyjrzałem się tym płytkom i to jest tak jakoś nieszczęśliwie się składa, że na niektórych korytarzach nie ma w ogóle praktycznie śladu zużycia tych płytek, one się trzymają ładnie. Natomiast najbardziej zniszczone jest do dojście, czyli ten parter plus hol windowy, tak? No bo to tu, gdzie jest największy ruch ludności. Panie redaktorze, plany są takie. W przyszłym roku chcemy wymieniać instalację elektryczną, czyli od tego to takie najbardziej brudne prace, które chcemy zacząć na tych dwóch budynkach, bo jest jeszcze budynek bliźniaczy przy ulicy Uczniczej 62 i od instalacji elektrycznych zaczynamy i później będziemy sukcesywnie robić remonty w korytarzy i holi windowych, tak żeby tam troszeczkę podnieść ten standard. To, że położymy też nowe płytki, to też zależy od tego, jak mieszkańcy będą o to dbali, bo same nowe się nie utrzyma. Trzeba to myć, sprzątać, ale też dbać o to i pilnować, żeby tam nikt nie robił bałaganu.
Czy no tak, ale jakaś nawierzchnia typu gres, jakiś twardy materiał na pewno będzie dłużej służył niż te wysłużone płytki. Bardzo panu dziękuję.
Proszę bardzo.
Pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji osiedla Książąt Pomorskich, spółdzielni Wspólny Dom. Pozdrawiamy i zmieniamy temat, i to do widzenia diametralnie. 12:34. Wczoraj doszło do tragicznego wypadku. Otóż w Chrząstowicach na Opolszczyźnie podczas serwisu wybuchła pompa ciepła. Dwie osoby zginęły. To serwisant i właściciel nieruchomości, który przyglądał się pracom serwisowym. Pompy ciepła w Polsce to już powszechne zjawisko i dobrze, bo są to ekologiczne źródła ciepła. Polska jest jednym z liderów w zakresie rozwoju rynku pomp ciepła w Unii Europejskiej. W 2022 roku chociażby nasz kraj odnotował największy wzrost sprzedaży tych urządzeń w porównaniu do innych państw europejskich. Ale po tej wczorajszej eksplozji jest pytanie, czy pompy ciepła to są urządzenia bezpieczne dla zdrowia i życia użytkowników. Przy naszym telefonie pan Paweł Socha, prezes Zachodniopomorskiego Centrum Instalacji PAJOS w Kliniskach Wielkich. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Panie prezesie, co pan sobie pomyślał, kiedy pan usłyszał o takim zdarzeniu, że eksplodowała pompa ciepła, że była jakaś eksplozja w pobliżu tej pompy ciepła, no bo tutaj śledczy ustalają przebieg zdarzeń, no i dwie osoby zginęły. Słyszał pan wcześniej o takim przypadku?
Panie redaktorze, przede wszystkim wielki żal i smutek, bo faktycznie dwie osoby zginęły. Natomiast zaraz po tym nasuwała mi się taka myśl, że za chwilkę będziemy mieli nagonki na pompy ciepła i już to widać w internecie, gdzieś tam w komentarzach. Ja się nie spotkałem, żeby taka pompa ciepła w Polsce wybuchła, natomiast dochodzi do różnych wypadków przy ogólnie układach chłodniczych i tutaj możemy mówić o układzie chłodniczym, bo poza układem chłodniczym w pompie ciepła w zasadzie nie ma co wybuchać. Tak na dobrą sprawę. Zresztą w samym układzie chłodniczym też nie powinno dojść do samoistnego wybuchu. Ja bym nie chciał tutaj ferować wyroków ani kogoś oskarżać, natomiast w mojej prywatnej, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna ocena, musiał tutaj dojść do jakiegoś czynnika ludzkiego, który spowodował, że do tego do wybuchu niestety doszło.
No i tutaj śledztwo wykaże, co się stało. Proszę kontynuować.
No chciałbym przede wszystkim wszystkich użytkowników obecnych pomp ciepła i przyszłych użytkowników uspokoić, że są to urządzenia w 100% bezpieczne, gdy wszystko jest przestrzegane zgodnie z procedurami, nie powinno w ogóle dojść do takiej sytuacji.
Więc, czyli istnieje podejrzenie, że tutaj podczas tych prac serwisowych coś poszło nie tak i podobno czytałem taką opinię jednego z ekspertów, że trzeba dużo rzeczy zrobić nie tak, żeby doszło do takiej eksplozji.
Dokładnie. No musi nastąpić kilka czynników, żeby doszło do tej do eksplozji, bynajmniej na tych czynnikach chłodniczych, na których te pompy ciepła pracują. I to jest naprawdę albo poważny błąd ludzki, bądź jakieś niedociągnięcie w procedurach, albo doszło do naprawdę do niesamowitego zbiegu okoliczności, że pojawiły się te wszystkie czynniki, które by spowodowały, że tam faktycznie doszło do tego wybuchu samoistnie.
Jest taka grupa pomp, tak zwanych monoblokowych pomp ciepła spalnymi czynnikami chłodniczymi, to grupa A3, montowanych na zewnątrz budynku, które wymagają od serwisantów szczególnej staranności i przestrzegania specjalnych procedur przy przeglądach technicznych oraz używania specjalistycznych narzędzi. My jeszcze dokładnie nie wiemy, czy to była tego rodzaju pompa, ale możemy podejrzewać, że tak.
No, ze wszystkich czynników chłodniczych, dokładnie właśnie pompa z propanem, czyli ten czynnik, który my nazywamy R290 technicznie, jest najbardziej narażony na jakiekolwiek zapłony bądź wybuchy. Natomiast mówię, tutaj musi dojść do zbiegu pewnych okoliczności i faktycznie niewykwalifikowany personel, niewłaściwy sprzęt do obsługi tej pompy, już nawet na etapie montażu, niewłaściwe miejsce montażu, może doprowadzić w przyszłości do tego typu zdarzeń. Ale tak jak powtarzam, to wszystko w mojej ocenie jest czynnik ludzki, nie sama pompa ciepła, więc tutaj raczej mówimy o błędzie, natomiast nie chciałbym tutaj w obliczu takiej tragedii wydawać żadnych wyroków i tu mówię, to jest moja opinia osobista.
Był taki czas, panie prezesie, kiedy do Polski sprowadzono pompy wątpliwej jakości, chińskie urządzenia, no i od 13 czerwca dotacje na przykład z programu Czyste Powietrze na pompy ciepła przyznawane są tylko do zakupu urządzeń z listy ZUM, czyli zielonych urządzeń i materiałów prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska. To zwiększyło bezpieczeństwo i jakość tych urządzeń?
Panie redaktorze, zwiększy to na pewno efektywność urządzeń, które są montowane u nas na rynku, dlatego że wiele z tych urządzeń, które byśmy montowali, a nie trafiły na listę ZUM, nie trafiły ze względów tam proceduralnych. Bardziej chodziło o papierologię niż o samo jakby bezpieczeństwo działania tej pompy ciepła. Natomiast niewątpliwie wyeliminuje pewne urządzenia, które się w ogóle nie powinny pojawić, a co za tym idzie, zapewne podniosą też bezpieczeństwo. Natomiast myślę, że to jest niewielki procent tego, co tak naprawdę trafiło na rynek, tych pomp takich wadliwych. Generalnie każdy układ chłodniczy, który jest zbudowany prawidłowo i prawidłowo zamontowany, będzie długo pracował. Nie słyszymy na co dzień o wybuchach lodówek, nie słyszymy o wybuchach klimatyzacji w samochodach, nie słyszymy o wybuchach klimatyzacji na budynkach, czy lat chłodniczych w sklepach. To wszystko są układy chłodnicze takie same jak pompy ciepła. Wykorzystują te same technologie, wykorzystują podobne gazy chłodnicze. Natomiast no, jeżeli gdzieś tam dochodzi do jakiegoś błędu ludzkiego bądź wady fabrycznej, to może się to zdarzyć również w pompie, która znajdzie się na liście ZUM. Więc jakby ta lista ZUM reguluje troszeczkę inne rzeczy i niewątpliwie wyeliminuje pompy słabej jakości, które tam też mogą być wadliwe. Natomiast no, jakby nie wydaje mi się, żeby to aż tak bardzo znacząco poprawiło bezpieczeństwo.
Powiedzmy tak obrazowo i w skrócie, czym jest pompa ciepła? To informacja dla tych, którzy takich urządzeń nie mają, mieszkają w budynkach wielorodzinnych. Jak to działa?
Generalnie pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które wykorzystuje prawa termodynamiki i układ chłodniczy jest w stanie nam przetworzyć z jakiegoś dolnego źródła, którym nazywamy na przykład powietrze w pompach powietrznych, w pompach woda, powietrze wodą, pompy gruntowe odzyskują ciepła z gruntu, potrafią uzyskać z tego ciepła z otoczenia, przetworzyć to na chłód na zasadzie sprężania i rozprężania tego właśnie gazu chłodniczego, który się znajduje w pompie ciepła. I to tak pokrótce, tak na dobrą sprawę, bardzo, bardzo, bardzo obrazowo. Wyobraźcie sobie Państwo, że pompujecie pompką rower i na końcu pompki się zawsze robi gorąco, bo gaz przy sprężaniu robi się gorący. Przy rozprężaniu, jak sikamy dezodantem, robi się zimno. No i to są te same zjawiska przetworzone bardziej technicznie i wykorzystujemy to później do podgrzewania wody, którą podajemy do ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, czy do zbiornika ciepłej wody użytkowej.
Gaz przy sprężaniu robi się gorący, to może dojść do eksplozji.
Natomiast są pewne warunki pracy, które ograniczają ciśnienie i zabezpieczają, po to stosujemy pewnego rodzaju gazy i po to zamykamy je szczelnie, hermetycznie, po to my je testujemy przed wypuszczeniem na rynek, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji. Natomiast są też pewne wytyczne montażowe, które trzeba przestrzegać, są wytyczne serwisowe, są odpowiedni sprzęt. Jeżeli tu gdzieś w procedurach bądź sprzęcie coś zawodzi, no to zawsze może dojść do jakiegoś wypadku.
Gdzie, panie prezesie, szukać rzetelnych firm i rzetelnych serwisantów pomp ciepła?
No tutaj, tu jest dosyć duży problem. Ten boom, o którym wcześniej pan wspomniał na początku audycji, spowodował wykwit instalatorów różnej maści, różnego pochodzenia i tak samo serwisantów różnej maści i różnego pochodzenia. Ja proponuję każdemu użytkownikowi nie patrzeć w oczy piękne i słuchać pięknych opowieści sprzedawców, tylko zweryfikować samemu, czy to jest instalator, poprosić o uprawnienia. Jest Urząd Dozoru Technicznego, który wydaje specjalistyczne uprawnienia do pracy przy gazach, wydaje uprawnienia do napełnienia butli gazowych, o czym większość nawet instalatorów nie wie, że powinien posiadać takie uprawnienia. I na samym końcu są uprawnienia akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego dla instalatorów pomp ciepła. I gdy instalator posiada wszystkie te uprawnienia, a nie tylko jedno z nich, no to możemy powiedzieć, że faktycznie ileś tych godzin szkoleniowych przeszedł i jakąś praktykę ma. No i też szukałbym raczej sprawdzonych firm, które wiele lat działają na rynku. a nie takie, które powstały na kanwie tego boomu i że tak powiem, te pompy wtedy wrzucano łopatami do domów. Nikt tego nie weryfikował, bo było albo tanio, albo szybko, albo po prostu pompy były, bo też był okres, kiedy pomp nie było, więc ludzie się różnie tam decydowali.
I na zakończenie możemy powiedzieć, panie prezesie, że dobrej jakości pompa ciepła serwisowana prawidłowo przez doświadczonych serwisantów jest urządzeniem na wskroś i ze wszechmiar bezpiecznym.
Jak najbardziej nie powinniśmy się tych pomp ciepła bać. Są rzeczy, które nas powinny przerażać bardziej w życiu codziennym. Natomiast pompa ciepła jest bezpieczna, jeżeli jest dobrze zamontowana i dobrze serwisowana. Nie musimy się tego bać.
Pan Paweł Socha, prezes Zachodniopomorskiego Centrum Instalacji PIOS w Kliniskach Wielkich. Dziękujemy bardzo za opinię. Pozdrawiamy.
Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.
To jest czas reakcji, 12.44, no i czekamy w sprawie tego tragicznego zdarzenia na Opolszczyźnie, eksplozji przy pompie ciepła, czy samej pompy ciepła, na wyniki śledztwa. Miejmy nadzieję, że dowiemy się dokładnie, co wydarzyło się właśnie na Opolszczyźnie, dokładnie w Chrząstowicach. To jest czas reakcji, 12.44, teraz apel, który ostatnio pobrzmiewa w naszej audycji.
Witam. Ciężarówki powinny jechać 50 na godzinę na tych ulicach, ale nie popieram jazdy lewym pasem po całej długości autami osobowymi. Lewy pas służy tylko do wyprzedzania, a prawy pas służy do jazdy. Także pozdrawiam wszystkich kierowców i korzystajmy z tego prawego pasa, a nie z lewego.
Dziękujemy, pozdrawiamy i jeszcze nie o wszystkich pojazdach, tylko o ciężarówkach, bo wczoraj ten temat pojawił się w czasie reakcji, a wywołał go telefon jednego ze słuchaczy, przypomnijmy.
Stały słuchacz Andrzej, Struga, węzeł Kijewo, wracam właśnie do domku i taka sytuacja. Ograniczenie prędkości podniesione do 80 w terenie zabudowanym, a prawym pasem wyprzedza mnie ciężarówka, ja jadę 80. Także ludzie, o co tu chodzi? No, pozdrawiam, miłego dnia.
No i wczoraj na naszej antenie gościliśmy przewoźnika drogowego, który mówił, dlaczego kierowcy jeżdżą szybko. No okazuje się, że czasem jeżdżą szybko, bo wszyscy my kierowcy osobówek również jeździmy często zbyt szybko, ale mówił także o tachografach, które rejestrują przekroczenia i potem policja czy inspekcja transportu drogowego może kierowcę ciężarówki rozliczyć. Wspomniał także o tym, że liczniki prędkości w pojazdach pokazują wyższą prędkość niż faktycznie pojazd się porusza i stąd na przykład te 10 km szybciej niż na przykład dopuszczalne na drogach szybkiego ruchu czy autostradach 80 km na godzinę pojazd jedzie de facto, nam się przynajmniej wydaje 90, a tak naprawdę jedzie 85 na przykład, to i tak za dużo. No i właśnie ad vocem wczorajszej wypowiedzi naszego gościa jeszcze zadzwonił słuchacz, którego głos słyszeliśmy przed chwilą.
Cały słuchacz Andrzej. Dobrze wiemy, że kierowcy mają CB i po CB się też kontaktują, wiedzą, gdzie stoją z radarem i w ten sposób nie rozumiem dalej tego zachowania. Jak można przy takiej masie taki nonszalantko prowadzić ciężarowy pojazd, który waży 20-30 ton? Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. I jeszcze przykłady niefrasobliwości kierowców pojazdów ciężarowych.
Dzień dobry. Teraz mnie mijał tir. Właśnie jechałem sobie spokojnie. Pucice, załom, tam jest chyba 30 ograniczenie. Tirek 60 na godzinę naczepą normalnie. Bezstresowo chłopak sobie jedzie. Policjo, proszę cię, łapcie ich, zabierajcie prawo jazdy, to może troszeczkę im otworzycie te oczka. Pozdrawiam.
Oj, za mało tej policji. 15 tysięcy policjantów brakuje w skali całego kraju. Swoją drogą muszę zapytać, ile brakuje, jeżeli chodzi o nasz garnizon zachodniopomorski. A przy naszym telefonie słuchacie, Jacek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem się podzielić dokładnie refleksją taką samą, którą przed chwileczką powiedział słuchacz. To znaczy jechałem przed chwileczką do Szczecina i na Gdański jadąc 70 byłem ostatni. Wszyscy mnie wyprzedzali, więc my już po prostu tak mamy. A propos tego zawyżania przez samochody tej prędkości na liczniku, Polak nie może mieć właśnie 70, bo on mówi nie, no do 80 to nie łapią. Jak jest 80, to 90 nie łapią. Za granicą ten temat jest bardzo prosto rozwiązany. Przekroczyłeś prędkość, płacisz.
A u nas to by tyle. Było, panie Jacku, dziękujemy bardzo, tyle pewnie tych wykryć, że nie miałby kto obrobić tych wszystkich mandatów i wezwań do zapłaty za przekroczenie prędkości. I kończymy temat jeszcze jednym telefonem.
Dzień dobry, Janusz z tej strony. Niektórzy kierowcy mają założone obejścia tachografów, jadą sobie jak chcą, prawda? To jest raz. Po drugie, jeżeli chodzi o prędkość na terenie zabudowanym, wjeżdżając na trasę zamkową aż w kierunku do Struga, faktycznie oni powinni jechać tylko 50 na godzinę, ale jadą 70, no bo kto im co zrobi, prawda? Mało tego, jeszcze potrafią się nawzajem wyprzedzać. Większość kierowców nie jest, powiedzmy, narodowości polskiej i no i po prostu może nie znają do końca przepisów, że na terenie zabudowanym im wolno jechać tylko 50. A tłumaczenie się, że gonią ich terminy, takie inne rzeczy, to jest bzdura. Jak dojdziemy do wypadku, to co? Będzie mówić, że szef mu kazał, czy jakiś inny powód? Bez sensu. Najpierw należy porządnie wyedukować kierowców, przypomnieć im, jakie są zasady na terenie zabudowanym, a dopiero ewentualnie tłumaczyć ich, że terminy, że czas pracy. Pozdrawiam, Janusz.
Pozdrawiamy, dziękujemy i teraz zmieniamy temat. Zapraszamy na nasz profil na stronie Radio Szczecin, zakładka audycje Czas Reakcji. Tam zdjęcie pięknego, niszczającego pomnika. Pomnika z 1792 roku. To jest pomnik nagrobny Jurgena Bernta von Ramin, który był właścicielem stolca. Zginął w wieku 28 lat. Spadł z konia. No i to piękny nagrobny pomnik pokazuje, jak wsparty obelisk płaczący anioł symbolizuje żonę, nagie dziecko z ręką na łbie myśliwskiego psa, córkę, obok inne myśliwskie motywy, trąbka i róg. I pomnik ufundowała właśnie w roku 1792 hrabina Wilhelmina Ramina z domu Hake, żona zmarłego. No i cóż, pomnik niestety niszczeje. My ten temat podjęliśmy w 2020 roku. Rozmawialiśmy z władzami starostwa powiatowego, rozmawialiśmy z wojewódzkim konserwatorem zabytków. No i udało się zrobić ekspertyzę pomnika. Rzeczywiście jest on w bardzo złym stanie. Na renowację pomnika potrzeba 350 tysięcy złotych. Nie ma drugiego takiego na Pomorzu Zachodnim, a może i na całym Pomorzu pomnika. I warto go uratować. I w to ratowanie zaangażowała się pani Monika Kołacz, profil facebookowy Historie Lokalne Bez Rzeczy i Gmina Dobra. Pani Monika jest historykiem sztuki, miłośniczką historii. Pani Monika wystosowała zaproszenie do marszałka województwa Olgierda Geblewicza, żeby odwiedził to miejsce. Jest także w kontakcie z władzami starostwa powiatowego w Policach, żeby ten pomnik odnowić. Ale pani Monika pozyskała także bardzo ważne osoby wspierające właśnie renowację tego pomnika, poszukiwanie finansów na tę renowację. Jedną z takich osób, które pani Monika nakłoniła i pewnie nie musiała tego długo robić, żeby ten pomnik uratować, jest pan Andrzej Łazowski, artysta, fotografik, działacz społeczny i kulturalny, twórca i prezes zarządu Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość. 5 lipca pan Andrzej otrzymał tytuł ambasadora Szczecina, wydawca książki Stolec, Rzędziny, Łęgi. Pan Andrzej jest również wydawcą wielu innych publikacji, a jako że się znamy, to powiem witaj, Andrzeju. Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, Andrzeju. Powiedz, czy długo Monika Kołacz musiała ciebie namawiać, żebyś wsparł jej inicjatywę odnowienia, uratowania tego pomnika?
Myślę, że długo nie, z tego względu, że też my ponad 20 lat temu, tworząc tą publikację, o której już Państwo wspominaliście, czyli książkę Stolec, Rzędziny, Łęgi, myślę, że wtedy ten impuls był też w tym kierunku, żeby nie tylko ratować pomnik, ale też i pałac, bo też trzeba myśleć o jakby takim kompleksowym tutaj myśleniu o regionie. My mieliśmy też oczywiście spotkanie o ludziach, którzy jakby kształtują tą czasoprzestrzeń pomiędzy Szczecinem a granicą, o ludziach z Dobrej. I to też jest w pewnym sensie bardzo ważne, że każdy z nas jest odpowiedzialny za społeczną jakby przestrzeń. I tą wrażliwość też często warto kształtować wśród
wszystkich obywateli.
5 lipca otrzymałeś tytuł ambasadora Szczecina wspólnie z doktorem Markiem Lickendorfem, wybitnym lekarzem, neurochirurgiem ze szpitala w Zdrojach, i obaj znaleźliście się przy tym pomniku. Ty pewnie nie pierwszy raz i nie ostatni. Powiedz, czy to jest za dużo patosu i za dużo stwierdzić, że ten pomnik jest rzeczywiście unikatowy w skali zachodniopomorskiego i Pomorza?
Ja myślę, że tutaj jest ważne, w jaki sposób możemy go wyeksponować jako środowisko, jaką historię do tego też można w XXI wieku dokleić, stworzyć, bo myślę, że te wszystkie małe miejscowości potrzebują naszego zainteresowania i bywania. To jest też szczególnie ważne dla wyciągnięcia ludzi z tego obłędnego granicy swojego własnego miasta. I to jest też bardzo ważne, aby propagować go jako też wyjątkowy obiekt. Myślę, że ta wyjątkowość to też jest pewna zarazem ta tragedia, którą tam rodzina doświadczyła i postawiła taki imponujący pomnik. Oczywiście tutaj są też szczegóły, o których też Państwo poruszaliście, czyli trzeba go wyremontować. No i trzeba przewidywać, że w pewnym momencie zaniedbania będą powodować jeszcze większe koszty.
Jest ekspertyza fachowców, którzy twierdzą, że pomnik trzeba rozebrać, dokonać porządnej konserwacji od podstawy, usunąć roślinność, która wegetuje na kamieniu, dokonać niezbędnych napraw, odtworzyć uszkodzone elementy, zadbać o izolację. No i koszt tych prac to 350 tysięcy złotych. Nie jest to w skali chociażby budżetu województwa tak dużo. Czy ty planujesz jakieś konkretne rozmowy, lobbowanie na rzecz tego, żeby znalazły się pieniądze na renowację tego zabytku?
Ja, tak jak wspomniałem, tutaj warto kompleksowo działać. Jest, myślę, że tutaj wrażliwość władz lokalnych, ponieważ wykorzystano już jeziorko, które stało się pewną atrakcją. Myślę, że kolejne punkty to w przyszłości właśnie takie miejsce spoczynku turystów, którzy będą korzystali z tej przestrzeni, jadąc na przykład do Nowego Wartna rowerem. Czyli tam też są potrzebne jakby ukształtowanie tego terenu dawnego cmentarza XIX-wiecznego na potrzeby schowania się cieniu. Myślę, że w przyszłości też pewnie powstaną jakieś kawiarenki, gdzie ludzie będą chcieli podjechać i zobaczyć to miejsce.
Wprost oczywiście nie odpowiedziałeś mi, Andrzeju, bo musimy kończyć. Czy będziesz lobował konkretnych osób, żeby
tak, oczywiście. Myślę, że tutaj to jest bardzo istotne. W tym lobowaniu to jest też kształtowanie przyszłości, myśleniu o tym, jak spiąć turystycznie i komunikacyjnie wieś Stolec ze Szczecinem.
Pan Andrzej Łazowski, artysta fotografii, czy działacz społeczny, fotografik, prezes zarządu Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ukłony, dziękuję.
Ukłony, do usłyszenia od nas także. Ukłony, spotykamy się jutro po godzinie 12.